często oczekuje się od nas, że będziemy po prostu ogarniać wszystko naraz.
To jednak dziecko musi się wpasować trochę w te nasze ramy, w ten nasz styl życia, tak? Chcę, żeby z czasem ona wsiąknęła w ten nasz tryb życia, w to, co my lubimy, mamy dużo podróży. Można tak wychowywać dziecko i można w taki sposób dziecku pokazywać świat i to jest moje wielkie marzenie.
To jest tak zwany sharenting, czyli właśnie pokazywanie swojego dziecka w mediach społecznościowych.
Wstawałam rano i patrzyłam do lustra, czy mam odpowiednią szparę między udami.
Cześć, nazywam się Martyna Kaczmarek, a to jest kolejny odcinek podcastu Ciałość, w którym dzielimy się historiami i doświadczeniami, które często są dla nas wspólne. A partnerem serii Więcej niż Ciało jest Marka Deichmann. To dzięki właśnie temu wsparciu możemy opowiadać historie, które są takie jak my, wyjątkowe. A jest dzisiaj ze mną Patrycja Jaskot, która jest dziennikarką, przedsiębiorczynią, mamą świeżo upieczoną. Super, że jesteś, cześć.
Cześć, dziękuję.
Witaj w serii Więcej niż Ciało.
Dziękuję za zaproszenie.
I właśnie dzisiaj będziemy opowiadać też, no właśnie o tym elemencie, który nie jest o ciele, chociaż też trochę tak, bo będziemy chciały też porozmawiać o ciąży i o twoim doświadczeniu. No ale takie pierwsze pytanie, które chciałam ci zadać i które będzie padać regularnie w tej serii, to o to, kim ty się czujesz dzisiaj, kim jesteś, bo jakby zrobiłaś w swoim życiu tak wiele, byłaś dziennikarką przez bardzo długi czas, odwiedziłaś 64 kraje, tak, na całym świecie, od niedawna jesteś mamą. Kim się ty, kim się czujesz, jak się definiujesz?
Wiesz co, ja nadal jestem Patrycją, tylko że mam nową rolę od niedawna, jestem mamą i faktycznie to pytanie, kim ja jestem, to takie zbudowanie swojej tożsamości na nowo, to było coś, co mi towarzyszyło przez całą ciążę i teraz też właściwie na początku macierzyństwa w połogu. I myślę, że my cały czas się zmieniamy, ja też bardzo się zmieniłam na przestrzeni ostatnich lat, więc to jest taka nowa rola w moim życiu, że jestem, poza tym, że jestem Patrycją, że podróżuję, że robię treści w social mediach, że jestem też coachem czy coachinią, to jeszcze zostałam mamą.
No tak, bo w sumie mamy pierwsze dni wiosny zaraz przed nami, już się pogoda zaczęła na szczęście poprawiać i zaczęło słońce wychodzić. Ty urodziłaś w grudniu, prawda? Tak. I zanim o tym już doświadczeniu bycia mamą, chciałam cię zapytać o to, o czym też my pisałyśmy ze sobą jeszcze na Instagramie, zanim się tutaj dzisiaj spotkałyśmy, czyli właśnie o ciele i o tym, jak ty się czułaś w tej ogromnej zmianie, która zachodziła jakby w ciele kobiety, kiedy jest w trakcie ciąży.
Fajnie, że spotkałyśmy się teraz, bo jeszcze pamiętam, jak pisałyśmy przed moim porodem i wtedy już się dużo działo. I ja jeszcze ci powiedziałam, poczekajmy, aż ja urodzę, bo ja jestem ciekawa, jak wtedy będzie. Dla mnie faktycznie ciąża była takim momentem transformacji i mojej głowy, i też właśnie mojej tożsamości, ale też mojego ciała. I tak naprawdę na początku, bo moja ciąża dzieliła się na etapy, każda ciąża jest zupełnie inna, więc pierwszy trymestr to była masakra, ponieważ moje życie właściwie toczyło się na trasie sypialnia, toaleta. Wtedy w ogóle to była taka największa lekcja odpuszczania i w ogóle zaakceptowania braku kontroli, dlatego że ja tak sobie myślałam kiedyś i marzyłam po cichu, że a, jak ja będę w ciąży, to sobie dokończę może moją książkę, będę miała tyle przestrzeni, będę tak skupiona na sobie, z taką troską do siebie, po czym okazało się, że jestem w ogóle wyjęta totalnie przez 3 miesiące z życia towarzyskiego, zawodowego, wręcz związkowego, bo Filip to niewiele mógł ze mną zrobić, poza tym, że podstawiał mi pod nos jedzenie, jak już mogłam jeść i coś do picia. Więc faktycznie to była taka lekcja tego, że okej, ty sobie zaplanowałaś, ale stop. Teraz twoje ciało tutaj dyktuje warunki. Pierwszy raz też w ogóle doświadczyłam tego, co to znaczy burza hormonów i w ogóle zmiany hormonalne, bo jestem osobą, która nigdy nie miała żadnych dolegliwości hormonalnych i nagle po prostu hormony przejęły sterowanie nad moim ciałem, czasami też umysłem. Początek ciąży to też jest taki czas, kiedy jest dużo lęku, ono też wynika właśnie z braku kontroli, bo tam do 12 tygodnia z reguły to jest ten czas, kiedy właśnie kobiety się stresują, jest ten lęk o to, czy ta ciąża się utrzyma, więc faktycznie oswojenie tego lęku to i takie właśnie to, że w tym twoim ciele dzieje się cud, to było takie do ogarnięcia przeze mnie coś nowego, ale też właśnie dużo było tak, potem był taki okres właściwie, o tak, to bym powiedziała, że ten początek ciąży i ta zmiana to było takie, wow, kurczę, hormony szaleją, co teraz będzie? Musiałam zaakceptować fakt, że będę tyć.
I to jest, słuchaj, tak przerwę ci, bo chciałam, jak ja przygotowywałam się do tej rozmowy i zaczęłam się zastanawiać. Ja jestem teraz, jakby zaraz skończę 28 lat, nie planuję na razie zachodzenia w ciążę, macierzyństwa, ale pamiętam parę lat temu, kiedy myślałam o tej perspektywie zajścia w ciążę, to jedną z pierwszych myśli, jaka pojawiła się w mojej głowie, to był kalkulator, który zaczął liczyć, ile ja bym po takiej ciąży ważyła. Bo jakby też wynika może to z tego, że ja po prostu przez mój wzrost i też jakby budowę ciała ważę teraz te 86 kg i pewnie po ciąży bym przekroczyła tą setkę, która jest taka no...
Wow, najgorzej.
Najgorzej, nie? Jakby jest... I to była taka, jak myślałam o ciąży, to była jedna z pierwszych moich myśli w ogóle, wiesz?
A wiesz, że uświadomiłaś mnie, że ja też tak myślałam? Dlatego, że ja też jestem wysoka, ja mam 1,75 m i ja nigdy nie byłam szczypiorkiem i jestem też takiej budowy, że ja nie byłam osobą nigdy otyłą, ale ja nigdy nie byłam taką trzpiotką i chudzinką.
Myślę, że tutaj mamy podobne doświadczenia, tak, dobrze zbudowane dziewczyny.
Tak, zawsze miałam przyjaciółki, koleżanki 1,50 m i 45 kg, nie? Więc i potem ja, jeszcze w szpilkach, to już w ogóle 1,80 m ponad. Więc faktycznie to było coś takiego, że ja to muszę zaakceptować, że ja będę teraz tylko tyć, ale podeszłam do tego, tak trochę skołczowałam sama siebie, bo po pierwsze nie stawałam obsesyjnie na wadze, ile przytyłam. Właściwie to tylko wpisywano mi to w książeczkę ciąży na konsultacji z położną przed wizytą u lekarza, tak zawsze jest, że idziesz do położnej, ona robi pomiar ciała, masy ciała. I ja też miałam świadomość tego, że dla mnie to, że jestem w ciąży, nie oznacza, że to jest zielone światło, żebym ja jadła za dwoje, nie? Tak jak się mówi. Ja wiedziałam, że ja jem dla mnie i dla mojego dziecka, ale nie miałam zamiaru teraz po prostu puścić wszystkich hamulców, bo całe życie gdzieś tam musiałam się ograniczać. I wiedziałam, że jem zdrowo i sensownie. Też na pewnym etapie miałam catering, żeby to kontrolować i móc sobie zostawić jakiś tam margines na takie swoje zachcianki. Fakt, że jak miałam taką zachciankę, że akurat tego batonika tej marki XYZ o tej porze 23:30 muszę zjeść, bo jak nie, to do rana umrę, zapłaczę się i w ogóle nie wytrzymam. I mój Filip jeździł po Ursynowie szukając w ogóle otwartego sklepu, nie zjem, to będzie masakra. Ale nie obżerałam się, więc pomyślałam sobie, okej, no jakby jem zdrowo, no, tyję, bo dziecko rośnie, mnóstwo rzeczy w tym brzuchu się dzieje, więc to zaakceptowałam. I potem był taki właśnie fajny czas drugiego trymestru, właściwie to taki bardziej piąty, szósty, siódmy miesiąc, gdzie ja się czułam bardzo kobieco. Ja się czułam bardzo atrakcyjna, taka piękna, kobieca, taka delikatna. Wtedy też było lato, więc ja z chęcią zakładałam sukienki i czułam się fajnie. I potem ta końcówka ciąży, to już było takie największe tycie, bo wtedy też jest największy przyrost masy ciała u dziecka. I wtedy w ogóle miałam taką dużą ambiwalencję, bo z jednej strony miałam poczucie, że w moim ciele dzieje się cud i w ogóle tam się dzieje coś wow, to jest takie niesamowite, wiesz, idziesz na USG i pamiętam takie jedno USG, jak już Michalina była troszkę większa, że akurat była tak ustawiona, że było widać jak mruga, było widać jak powiekami mruga.
Naprawdę?
Tak, i ja tak sobie mówię, Boże, moje dziecko tam jest, ono sobie teraz mruga. I z jednej strony masz takie poczucie, że to jest tak niesamowite, że po prostu może być 1000 fascynujących rzeczy, ale ta biologia i to, jak my zostaliśmy stworzeni, to jest w ogóle absolutnie nieporównywalne z niczym. A z drugiej strony masz takie poczucie, znaczy ja miałam takie poczucie, że ja bym już chciała mieć to ciało dla siebie, że ja już chcę to swoje ciało odzyskać. Pamiętam, że mimo różnych praktyk takich duchowych i energetycznych, które stosowałam, czasami trudno było mi medytować, bo ja nie byłam tam sama, nie? Z tym ciałem.
No bo nie byłaś tak naprawdę,
no nie byłam.
We dwie.
Tak, i pamiętam, że już na końcu ciąży bardzo chciałam to ciało dla siebie tylko odzyskać.
Rozumiem. Też pisałaś u siebie na Instagramie właśnie o tych wszystkich też emocjach, które towarzyszą, tak, kobiecie, która jest w ciąży, ale też chwilę przed porodem, czy już w trakcie tego porodu, że jest ten lęk, tak, właśnie te takie, mogą być te negatywne emocje, strach, ale też ta fala miłości, która zalewa podobno właśnie kobietę po porodzie. Jak było u ciebie? Bo jakby z tego, co zrozumiałam, byłaś gotowa na te negatywne emocje, które mogły się pojawić, ale jednak było bardziej pozytywnie.
Tak. Wiesz co, ja sama sobie obiecałam, tak sama przed sobą, że ja zaakceptuję każdy stan. I ja byłam mocno oswojona, zaznajomiona z tym, jak może być. Raz, że dlatego, że mocno interesuję się rozwojem osobistym, psychologią, więc jakby trochę miałam pojęcie, jak to działa, z teorii oczywiście, bo wszystko, co wiedziałam o porodzie, było tylko i wyłącznie wtedy teorią. I wiedziałam o tym, że nie u każdej kobiety jest właśnie taki zalew miłości, że pojawia się często, że nie jest rzadkością to, że kobiety potrzebują trochę więcej czasu na zbudowanie tej relacji i więzi z dzieckiem. Potrzebują czasu na tą miłość, że może być na początku, zaraz po porodzie, bardziej rozczarowanie, czasem nawet obojętność się zdarza u kobiet, a nie od razu takie wow, fajerwerki i unikorny, nie?
Nie jest jak na filmach.
Tak, i nie jest jak na filmach, więc ja podeszłam do tego z taką totalną otwartością i ciekawością. I fajne było też to, pamiętam, że rozmawiałam z moją przyjaciółką i ona też właśnie nie zakładałyśmy niczego w tych rozmowach, tylko ona mówiła, kurczę, ale jestem ciekawa, jak to u ciebie będzie. I ja bardziej z takim nastawieniem szłam na ten poród, że zobaczę, jak to będzie. Byłam też bardzo zadowolona z tego, że na szkole rodzenia poświęcono sporo czasu stanom emocjonalnym kobiet, jakie w ogóle są. Fajnie o tym mówiła położna, że może być różnie, że może być w połogu jeszcze większy boom hormonalny niż w ciąży, że może być smutek, że może być, mogą być łzy, że panowie mają nie brać do serca, jak usłyszą coś złego na swój temat, bo najpewniej ja tego nie będę potem pamiętać jako rodząca, więc faktycznie jakoś z tym tematem się tak oswajałam. I spotkał mnie, w ogóle doświadczenie porodu było dla mnie piękne, więc ja jestem totalnie po drugiej stronie, w stronie barykady, w opozycji do tych wszystkich takich zasłyszanych historii, które krążą po naszym społeczeństwie, od naszych mam, cioć, babci, koleżanek, że poród jest traumatyczny, że zawsze jest jakaś tam historia jakiejś niemiłej położnej, albo coś tam się wydarzyło, albo okropnych obrażeń. Ja miałam przepiękny poród i miałam też piękny połóg. I faktycznie mnie zalała ta trochę filmowa fala miłości. To było tak, że ja momentu, w którym Michasia zobaczyliśmy i jak buchnęliśmy na głos płaczem, mi się chce w ogóle płakać, jak o tym myślę, ale ja tego nie zapomnę nigdy w życiu. To było po prostu coś niesamowitego i my w ogóle z Filipem płakaliśmy przez pierwsze dni. Do dziś czasem płaczemy, ale te pierwsze dni to było takie szczęście i taka miłość, że ten człowiek leży między nami, to myśmy go stworzyli i on tutaj jest i to jest nasza córka, więc ja miałam taki tak. I fajnie, że tak właśnie miałam, bo to jest piękne.
Powiem ci, że ja w takim procesie też właśnie odkrywania swojego ciała, ale też takiej bezwarunkowej akceptacji, jak myślę sobie o takich doświadczeniach, które chciałabym rzeczywiście przejść w swoim życiu, żeby jeszcze bardziej udowodnić sobie, jak niesamowite jest właśnie moje ciało. Tak jak wspomniałaś przed chwilą, że no, nasze ciało jest tak naprawdę jedną z najdoskonalszych maszyn na świecie, tak? Jest zdolne do absolutnie niesamowitych czynów. I jak myślę sobie o porodzie i nawet jak rozmawiałam o tym z koleżankami parę lat temu, czy nawet na przykład teraz, kiedy już gdzieś tam powoli moje rówieśniczki zachodzą w ciążę, to jak rozmawiamy, one często właśnie wspominają o tym, że bardzo się boją porodu, że będą chciały raczej na przykład cesarskie cięcie, żeby nie przechodzić przez poród naturalny, co oczywiście też jakby to jest ich wybór i absolutnie go nie kwestionuję. Ale ja powiem ci, że chciałabym przejść właśnie poród, żeby pokazać sobie, że to ciało jest naprawdę takie wow, niesamowite. Miałaś takie uczucie właśnie po porodzie, że jesteś po prostu no, niezniszczalna, że jesteś super bohaterką?
Jest coś takiego i powiem ci tak, że bo jak mówiłaś, to przypomniało mi się kilka wątków, które gdzieś tam wokół mnie się kręciły. Po pierwsze, w trakcie mojej ciąży na Instagramie, która zaczęła się od momentu, jak już brzuszek był tak widoczny, że już powiedziałam, że jestem w ciąży.
W jakim to było? Pamiętasz miesiącu?
Chyba piąty.
Okay.
Pamiętam, że byliśmy wtedy na Majorce i Filip robił mi zdjęcia i mówi tak, Patka, widać brzuch, mówi, chyba nie usuniesz go w Photoshopie, bo to jest nieetyczne. I ja wtedy to się jakoś zbiegło z moimi urodzinami, ja się tak z tym przespałam i mówię, kurczę, dobra, to chyba jest ten moment, żeby powiedzieć. Ale bo trochę jest tak, że jak jesteś w ciąży, to jesteś w tym stanie takim błogosławionym, ale trochę tak to społeczeństwo na ciebie inaczej patrzy, nie? Że ojej, ona jest w ciąży i to jest takie wow. A potem jakby zostajesz tą matką i mam wrażenie, że zaczyna się taki trochę, niektóre kobiety na siebie nakładają taką presję i taki trochę lincz, nie? Że dobra, teraz już urodziłam, już zostało mi to ciało, ten brzuch, te kilogramy, no to teraz muszę coś ze sobą zrobić. To już nie jestem, a wow, okej, okay, przytyję sobie, no bo jestem w ciąży. I wiesz co, ja miałam coś takiego, nawiązując do twojego pytania, że ja pamiętam, jak ja przyszłam do domu po tych trzech dobach w szpitalu i ja spojrzałam do lustra, brzuszek był jeszcze duży, no bo przecież jest, no, to nie oczywiście. Jest tak, że nagle masz tak. po prostu płaski brzuch. I ja sobie myślę tak, Boże, to jest tak niesamowite, czego to ciało dokonało. Mhm. I pamiętam, że wtedy miałam taką piękną medytację i tak sobie pomyślałam, że jaka ja bym musiała być okrutna, gdybym teraz chciała po prostu siebie wpędzać w jakiś taki, wiesz, nie wiem, za tydzień masz ważyć tyle i tyle. I co fajnego, moje ciało mnie bardzo zaskoczyło na plus, bardzo. A propos tego, co rozmawiałyśmy o naszej budowie i wadze, ja mówię, kurde, ciekawe, jak moje ciało zareaguje na poród i w ogóle to wszystko, te zmiany, a ja bardzo ładnie chudłam na początku i jakoś tak to wszystko fajnie ze mnie schodziło. I tak naprawdę te pierwsze 15 kilogramów to schudłam tak, z dnia na dzień, po prostu z tygodnia na tydzień. I teraz właściwie więcej pracy mnie kosztuje, bo teraz jakby ja od razu też mówiłam, że to, że ja przytyłam, jakby ja to rozumiem, akceptuję, ale to nie znaczy, że ja się z tym super czuję. Oczywiście, że chcę zmieścić się w spodnie sprzed ciąży, a nawet troszkę bym chciała więcej schudnąć, bo wtedy się czułam jeszcze lepiej właśnie. I ja pracuję nad tym, bo ćwiczę, naprawdę ograniczam się z jedzeniem, a mamy, które karmią, wiedzą, że jak po prostu czasami o trzeciej w nocy jest kryzys i pod tytułem ssanie w żołądku takie, że masz ochotę chodzić po ścianach, to naprawdę toczę ze sobą czasami duże walki, żeby jednak się ograniczać z tym jedzeniem i żeby zdrowo jeść i żeby nie ulegać jakimś tam zachciankom, szczególnie przy karmieniu piersią, one są takie dosyć częste. Więc ja to robię, ale nie z taką, wiesz co, miłością, chyba tak jak jeszcze nigdy. Pamiętam, jak byłam młodsza i się odchudzałam i to było zawsze takie, wiesz, takie trochę karanie siebie, nie? Tak. A jak już się złamałam, to już wszystko zaprzepaszczone, masakra, od nowa. Tak. A tutaj z taką właśnie podchodzę do siebie z taką miłością, że okej, okay, ale nadal ćwiczysz sobie, nadal się starasz, teraz będziesz fajniej jeszcze wyglądać i lepiej się czuć.
Czyli nie czujesz takiej tej presji, bo mam wrażenie, że ta presja na to, żeby jak najszybciej po prostu odzyskać ciało sprzed ciąży, myślę, że ona jest na wielu kobietach, dosłownie ciąży na wielu kobietach, żeby rzeczywiście, żeby jak najszybciej odzyskać to ciało sprzed ciąży.
Wiesz co, ale powiem ci, Martyna, że jak się dużo na ten temat wie, jakby rozumiesz te procesy, które muszą w tym twoim ciele zajść, to w jakiej jesteś też w symbiozie ze swoim dzieckiem. Ja karmię tylko piersią i na przykład wiesz, to, że ta macica musi wrócić na swoje miejsce, te wszystkie organy, które przez 9 miesięcy się zmieniały, muszą wrócić na swoje miejsce. To, że ty karmisz, jest taka zależność, że karmiąc dziecko, momentalnie ci się ta macica obkurcza i że to jest proces i jakby rozumiesz, o co tu chodzi, znasz ten mechanizm, to kurczę, takie wręcz niedorzeczne wydaje się takie linczowanie siebie i biczowanie, że masz wejść w te dżinsy. Ja rozumiałam, co się dzieje z moim organizmem. Byłam też u fizjoterapeutki uroginekologicznej, która mi powiedziała, jak to wygląda, czego nie mogę, że okres połogu to nie jest czas na to, żeby, kurczę, naparzać brzuszki, żeby wyglądać. Nie wiem, skakać na skakance, no nie? Gdzie musi ci wszystko po prostu się ładnie ułożyć i trzeba o siebie dbać i właściwie jedyną aktywność, jaką powinnaś mieć, no to opieka nad dzieckiem, tak? I ogarnianie dziecka. I ja tak to potraktowałam.
Super.
Nie było to przyzwoleniem do obżerania się, nie? Czy jakiegoś tam właśnie przesadzania z jedzeniem, ale też nie do tego, żeby się katować za to, że jest 6. tydzień po porodzie, a ja nadal, nie wiem, nie wchodzę w dżinsy. I to też mówiłam na Instagramie właśnie. I jeszcze a propos tego, że jakie presja i lęk ciąży na kobietach, to pamiętam właśnie, że też dużo dziewczyn mi napisało wręcz, że nie chciało mieć dzieci, wykluczało to, ale po moich treściach one zaczęły to rozważać. I w ogóle, wiesz, myślisz sobie, kurde, to jest ten influence, nie? Że ktoś ciebie ogląda, tego, co ty doświadczasz, co ty myślisz, jak ty przechodzisz przez ten proces i myślisz sobie, kurczę, może to jednak nie jest takie złe, straszne i okropne, że można w taki sposób do tego podejść.
Tak, ja myślę, że to też wynika z tego, że rzeczywiście brakuje nam też takiej kompleksowej wiedzy. No jakby nie każda kobieta może sobie też pozwolić na to, żeby rzeczywiście czy przejść przez jakąś merytoryczną szkołę rodzenia, na której wytłumaczy się właśnie cały ten proces związany z tym, jak nasze ciało się zachowuje i jakby to, co widzą na przykład w social mediach i takie obrazki często są wstawiane przez na przykład niektóre jakieś influencerki czy celebrytki, które pokazują właśnie, jak szybko udało im się mieć jak najszczuplejsze ciało i jak mały jest ten brzuch szybko po porodzie. I to może być często właśnie takie krzywdzące, mylące z tego też powodu, że nasze ciała się bardzo różnią.
Właśnie, i to chciałam powiedzieć, że przecież kurczę, no my mamy zupełnie, każda z nas jest inna i jedna wróci do formy po 3 tygodniach, będzie miała płaski brzuch, a jedna będzie 2 lata jakby walczyła z tym, żeby ten brzuszek wrócił do poprzedniej formy. I to jest tak niby proste, nie? A jednak tak czasami trudne do przyjęcia przez użytkowników social mediów. To widać, bo ty masz też pewnie więcej kobiet na Instagramie.
95%.
No ja też już teraz, jak jestem po ciąży, to już tak też blisko 90%. Więc to jakby, no dlatego to myślę, że te nasze głosy są ważne.
Tak. A udaje ci się teraz znaleźć czas dla siebie?
Właśnie wiesz co, wczoraj nawet taką treść wrzuciłam na temat mojej jednej wielkiej lekcji odpuszczania, bo jak już minął połóg, ja w ogóle byłam na początku bardzo zanurzona w tym macierzyństwie. Ja po prostu byłam na 1000% w tym. I nie było miejsca i przestrzeni na nic innego, ale ja też jestem, wiesz, ambitna, kreatywna i zachciało mi się tworzyć. I chciałam bardzo coś zrobić. I ostatnie dni były taką lekcją odpuszczania, ponieważ złapałam się na tym, że zaczęłam czuć frustrację i taki dziwny niepokój. Zaczęłam to analizować. Zaczęłam sobie stawiać pytania i rozmyślać. I tak doszłam do tego, że sama sobie gdzieś tam to wymyśliłam i tak naprawdę frustrowałam się dlatego, że nie mogłam dokończyć jakichś tam rzeczy, które sobie chciałam zrobić, jakichś tam moich projektów, bo przy dziecku naprawdę to jest trudne i to nie jest żadna kwestia organizacji. Jestem bardzo zorganizowaną i konkretną osobą i jakby organizacja nie ma nic do tego, kiedy niemowlak po prostu dyktuje twoim grafikiem i do widzenia.
Nie masz
nic
na to wpływu po prostu.
Więc właśnie miałam taki wniosek, że wtedy jak sobie narzucam taki właśnie szablon, którego nie jestem w stanie zrealizować, to tak, nie dość, że ja się frustruję, to tak, ani tu nie zrobię na 100%, ani nie jestem z tą moją Michaliną na 100%. I stwierdziłam, że ja to odpuszczam, no i musiałam sobie pochodzić z tym przez parę dni, bo odpuszczanie wcale nie jest łatwe. Oj, fajnie nie brzmi, ale wiesz, każda zmiana jest niekomfortowa. I jak odpuściłam i jakoś tak wstałam następnego dnia, obiecałam sobie, że odpuszczam i że świat się nie zawali i że ja po prostu nie muszę, to wstałam z taką lekkością i z takim... jest tak super. I taka, wiesz, byłam znowu na 100% z tą moją Michaliną. Więc ciężko jest faktycznie połączyć taką, na tym etapie, jakieś takie swoje rzeczy, w które musisz się zaangażować i które musisz się oddać, bo jak Michalina śpi, no dobra, ogarniesz trochę chatę, odpiszesz na maile, coś tam zrobisz, no ale jeżeli coś wymaga zaangażowania, twojego czasu, jakiegoś przemyślenia, no to, a ktoś ci ciągle wyrywa z tego, to nie jesteś w stanie nic zrobić.
Wydaje mi się, że to jest taki kolejny przykład tej presji, która ciąży na nas kobietach, że jakby często oczekuje się od nas, że będziemy po prostu ogarniać wszystko naraz.
Tak.
I dom, i dziecko, i jeszcze życie zawodowe, i po prostu będziemy jeszcze przy okazji wyglądać.
Ale wiesz co, ja się zastanawiam, czy inni od nas tego oczekują, czy my sobie to robimy, oczywiście. Bo ja dostałam wczoraj i przedwczoraj tyle wiadomości, że mi się prawie rozładował telefon i ja nie dostawałam wiadomości, że mój mąż mi każe, czy mój partner oczekuje. Dziewczyny same się nakręcają i my same myślimy, że my musimy wszystko. A ja sobie tak szłam na spacer z Michaliną i mówię, kurczę, ja jestem na urlopie macierzyńskim. Kiedy jak nie teraz ja mogę właśnie sobie odpuścić jakieś zawodowe projekty i tak dalej. Ja jestem teraz dla dziecka. To jest mój czas, to był mój wybór, to była moja decyzja. I wiesz, to tak brzmi jak taka pewna oczywistość, ale czasami trzeba pogadać samemu ze sobą, żeby to zaklikało, nie? Że hej.
Trzeba sobie przypomnieć o tym, nie?
Urodziłaś dziecko 3 miesiące temu, stara, wyluzuj.
Tak, nie musimy wszystkiego naraz.
No.
A co do czasu spędzonego z dzieckiem, bo no, jesteś podróżniczką, jesteś znana też jako travel lover, tak, jakby w mediach społecznościowych, więc bezpośrednio tutaj po twoim tatuażu mamy travel na pierwszym planie. I chciałam cię zapytać o właśnie to podróżowanie teraz już z nową członkinią rodziny. Kiedy planujecie jakąś pierwszą wspólną podróż i jak się do tego w ogóle przygotowujecie? I też być może dla naszych słuchaczek, czy masz jakieś rady? Chociaż jesteś dopiero przed. Ale na pewno też jako podróżniczka, która odwiedziła 64 kraje, dobrze mówię?
Chyba tak, chyba tyle.
Na świecie. Na pewno też widziałaś inne kobiety, które podróżują z dziećmi w trakcie swoich podróży.
Tak, i dla mnie, to znaczy tak, przede wszystkim to ja będę przeszczęśliwa, jeżeli moja córka polubi podróże. Będę musiała się pogodzić z tym, jeżeli jednak tak nie będzie. Trudno. Natomiast zrobiliśmy takie dwa próbne wyjazdy nad morze i na Mazury po Polsce i na razie sprawdza się super. Super. Jest świetną kompanką, bo przesypia całą drogę.
Czyli miała już 2-3 miesiące, kiedy tak, pierwszą podróż odbyliście? Tak, tak, tak.
I było super. Natomiast czeka nas za 2 dni pierwszy lot samolotem. I wiesz co, powiem ci tak, nie wiem, chyba w ogóle też pomyślałam sobie o tym, co ja kiedyś myślałam, jako młoda dziewczyna wsiadając do samolotu, jak właśnie leciała ze mną jakaś rodzina z małym dzieckiem i zawsze było takie coś, o nie, gdzie ja mam to miejsce, gdzie ja usiadłam?
Czy będę siedziała obok?
Będzie masakra. A teraz sobie tak myślę z takim, wiesz, z taką po prostu czułością o tych wszystkich rodzicach i tych histerycznych akcjach tych dzieci, na które oni nie są w stanie nic często poradzić. Nie wiem, jak będzie. Myślę sobie tak, że jakby mamy już jakiś tam swój język z Michaliną, rozumiemy jej potrzeby, wiemy, co może spowodować jej płacz. Myślę sobie teraz, dzisiaj, nie wiem, co będzie za 3 dni, jak mnie zapytasz za 3 dni, to ci powiem, jak było, ale myślę sobie, że to, co może spowodować jej płacz, to ewentualnie jakiś tam właśnie kolka, czy jakiś dyskomfort, jak będzie ją bolało coś. Na przykład przy lądowaniu pediatra mnie uprzedzała, że może przy lądowaniu ją tam troszkę boleć. Albo będzie przebodźcowana, więc też będziemy starali się ją jak najbardziej wyciszyć i o nią zadbać, żeby po prostu było to dla niej komfortowe. Jestem ogromnie ciekawa, jak pójdzie, no.
Bo do tej pory podróżowaliście samochodem, tak?
Tak, do tej pory były podróże samochodem, no.
Po Polsce,
a teraz samolot. No, ja pamiętam, że zostałam zapytana zaraz po porodzie w Q&A na Instagramie, o czym marzę. I tak sobie zdałam sprawę, że spełniłam w sumie swoje wszystkie marzenia w wieku 32 lat. I pomyślałam sobie, że to, czym marzę teraz, to pokazać Michalinie ocean. Bo ja jestem człowiek, wiesz, ocean, przestrzeń, wolność. I no bardzo bym chciała ten ocean jej pokazać, więc mam nadzieję, że będzie jej się podobało to podróżowanie. No.
Ja myślę, że moja perspektywa też jako osoby, która w sumie w wieku nastu lat doświadczyła narodzin moich dwóch braci młodszych, więc też byłam dużym wsparciem dla moich rodziców przy ich wychowywaniu. To jak ja widzę w samolocie na przykład właśnie osoby, które podróżują z dzieckiem, to po prostu od razu mam z tyłu głowy właśnie te wszystkie podróże, których my dokonaliśmy, kiedy moi bracia byli jeszcze mali. Więc mi się też zawsze włącza taka empatia. I teraz pamiętam, wracaliśmy z moim mężem z Zanzibaru i dosłownie siedzieliśmy w kolejnym rzędzie od tego miejsca, w którym jest możliwość powieszenia tej takiej kołyski, którą dziecko dostaje. I patrzyłam tak właśnie na tych rodziców, którzy z taką czułością właśnie zajmowali się tym dzieckiem i to było coś dla mnie w ogóle niesamowitego też, że ludzie się decydują też w ogóle na to, bo to jest pewnego rodzaju też odwaga, biorąc pod uwagę to, jak wiele osób właśnie może negatywnie reagować na obecność dziecka, na przykład w samolocie.
I w ogóle na podróżowanie z małym dzieckiem, na zasadzie, a po co, ono nie będzie tego pamiętać i w ogóle. Ja takich tekstów słyszałam mnóstwo, ale wiesz co, powiem ci tak, że ja myśląc sobie o moim macierzyństwie, trochę miałam też takie podejście, że to jednak dziecko musi się wpasować trochę w te nasze ramy, w ten nasz styl życia, tak? Ja nie mogę teraz zostawić całego swojego życia, wszystkich pasji i zamknąć się w domu na klucz, tylko jakby chcę, żeby z czasem ona wsiąknęła w ten nasz tryb życia, w to, co my lubimy, a my dużo podróżujemy, ja podróżuję od nastu lat non-stop. To jest pierwsza zima, którą od, nie wiem, 13 lat spędziłam w Polsce i dzięki Bogu, że była po prostu taka atrakcyjna, bo tyle się działo, bo poród, bo dziecko i tak dalej. No bo ja, wiesz, w innych trybach funkcjonowałam zawsze. A z drugiej strony właśnie to też ktoś, kto, nie wiem, wyjeżdża raz do roku na urlop, może pomyśleć, Boże, będzie ciągać dziecko nie wiadomo gdzie, bo już mi ktoś tam nawet tak napisał na Instagramie. Ale ja żyłam w podróży przez tyle lat, I widziałam na świecie, pamiętam nieraz jak gdzieś tam na Filipinach, czy w ogóle gdzieś w Azji, widziałam parkę Australijczyków z dwoma bobasami pod pachą i jakby ja wiem i wiem z doświadczenia, rozmawiałam z wieloma takimi ludźmi na świecie z przeróżnych zakątków świata, że tak się da i można tak wychowywać dziecko i można w taki sposób dziecku pokazywać świat i to jest moje wielkie marzenie i zobaczymy co na to Michalina, ale myślę sobie, no właśnie to jest kwestia takiego stylu życia, nie? Podejścia też.
Partnerem serii Więcej niż ciało, podcastu Ciałość, jest marka Deichmann.
Słuchaj, poród naturalny, cesarskie cięcie. To jest, mam wrażenie, że też temat, który nadal, mimo tego, że żyjemy w 2023 roku, dzieli społeczeństwo.
I jeszcze znieczulenie.
A, no dobrze, jeszcze znieczulenie.
No jak dzieli, to byś dopiero zobaczyła tak? skrzynkę, oczywiście.
Naprawdę?
Tak.
Są osoby, które są przeciwko znieczuleniu?
Są osoby, które są przeciwko znieczuleniu, że jak miałaś znieczulenie, to nie możesz powiedzieć, że rodziłaś naturalnie. Są, i to najbardziej mnie smuciło, są osoby, które niestety nie mają dostępu do znieczulenia.
A to też, tak.
I to jest bardzo przykre. Dostałam całą masę takich wiadomości.
O kurczę, no to widzisz, to jest kolejna rzecz, której się dzisiaj nauczyłam, bo wydawało mi się do tej pory, że ten podział dotyczy głównie właśnie tematu cesarskiego cięcia, versus poród naturalny, bo można spotkać się rzeczywiście z takimi też komentarzami, że skoro kobieta rodziła na życzenie poprzez cesarskie cięcia, nawet nie na życzenie, tylko po prostu, to dziecko powinno obchodzić nie urodziny, tylko wydobycinę.
Obrzydliwe słowo.
Wiem.
Wiesz co, w ogóle nie dzielę, uważam, że każda mama jest bohaterką. I nie oceniam tego, czy ktoś musi mieć cesarkę, czy chce mieć cesarkę, czy ktoś rodzi naturalnie i nie chce znieczulenia, czy chce znieczulenie, czy rodzi w wodzie w domu, w szpitalu. Ja mówiłam też to na Instagramie, że ja wszystko, co wiedziałam o porodzie, było teorią. Dlatego ja sobie nie zamykałam żadnej opcji, to znaczy ja nie miałam w ogóle kwalifikacji do porodu do cesarskiego cięcia, więc jakby szłam z nastawieniem na poród naturalny. Wiedziałam kiedy, w jakich sytuacjach wytłumaczono mi to, kiedy może być taka sytuacja, że będzie cesarskie cięcie, kiedy coś zagraża dziecku albo mnie i wtedy nie ma dyskusji, no w ogóle wiesz, nie ma o czym gadać. Bardzo takim częstą rozkminką u kobiet, jak tak rozmawiałam z dziewczynami, czy tam ze szkoły rodzenia, czy z kobietami w ciąży, które gdzieś tam przed albo jakoś niedaleko, w niedalekiej przeszłości rodziły, to jest coś takiego, że masz te skurcze i tam przed porodem są takie skurcze przepowiadające. Tak zwane popierdółki. No i ty jakby nie wiesz i czekasz na to, czy to już te skurcze, czy to jeszcze nie, nie? Czy to już tak bardzo boli, czy nie?
Czasami w filmach też właśnie są takie wątki, że już jakieś skurcze się pojawiają, a to jeszcze nie te.
I to może być za parę...
Chyba w Bridget Jones było nawet w ostatniej części.
I wiesz, ja pamiętam, że moje skurcze zaczęły się o 23:00, jeszcze o 2:00 w nocy dla potwierdzenia, czy aby na pewno to są te skurcze położne, z którą byłam na łączach, mówi, dobra, to wchodź na godzinę do wanny. Potem nie minęło i ona mówi... Ja mówię, Asia, ale to jak to ma boleć? Kiedy mam jechać na tą porodówkę? Ona mówi, no tak już macie boleć, że masz skakać przez okno. I teraz wiesz, ja myślę sobie, kurczę, zawsze myślałam, że ja jestem taka raczej mało odporna na ból, ale czy to jest takie, że ja mogę skakać przez okno z tego bólu? No nie wiem. I ona w końcu mi tam o 6:00 rano mówi, dobra, jedziemy na porodówkę, nie? Widzimy się za 15 minut. I faktycznie był ból. Ja sobie też nie zamykałam drogi do znieczulenia. Miałam to też omówione z położną, bo ja rodziłam w szpitalu państwowym. Miałam szkołę rodzenia za darmo, która jest w szpitalu prowadzona, ale skorzystałam, i to była najlepsza decyzja, z prywatnej opieki położnej, która się mną opiekowała i przed porodem, przegadała ze mną cały plan porodu, wszystko mi wyjaśniła, a potem czuwała podczas porodu i wszystko za mnie załatwiała. Ja się o nic nie martwiłam, łącznie z tym, że zaklepała mi obiad wegetariański, bo powiedziała, że są lepsze niż każde inne w tym szpitalu.
Czy była taką twoją po prostu... prywatną, że tak powiem, położną na czas porodu
tak,
twojego.
Tak, to jest taka usługa prywatnej położnej, z którą zawierasz umowę i ona na czas porodu się tobą opiekuje i przed porodem z tobą ustala wszystko. Więc ja w planie porodu miałam zaznaczone opcje znieczulenia do decyzji w trakcie porodu. I ona przychodziła, mówi, słuchaj, dajesz radę, czy chcesz znieczulenie? I w pewnym momencie ja mówię, dobra, to robimy znieczulenie. I wcale tego nie żałuję, bo kiedy działy się największe skurcze u mnie, ja sobie smacznie spałam. To był ostatni moment, kiedy głęboko, pięknie spałam. Bo nie śpię od 3 miesięcy i jednego dnia. Więc wcale, nie wiem, nie czuję się, żeby mój poród był nie wiem, gorszy, czy mówisz, ja w ogóle nie myślałam w takich kategoriach i dlatego mnie dziwią te gównoburze, te jakieś takie podziały mam, że ja rodziłam tak, a ty tak, ja jestem bardziej mamą, a ty mniej mamą, no o co w ogóle chodzi, wiesz?
Czy dla mnie to jest w ogóle szokujące absolutnie, że nawet kwestie znieczulenia musimy jakby znowu...
Tłumaczyć? Jakby nie wiem.
Znaczy musimy się z niej tłumaczyć, ale też, że są kobiety, które zawstydzają inne kobiety, nie wiem, właśnie tym, że miały tą jakby też często odwagę, bo to często też jest odwaga poprosić o pomoc, kiedy jest się kobietą. Bo właśnie cały czas nam się mówi, powtarza, że powinniśmy jakby dawać radę, że zawsze po prostu zacisnąć zęby, tak, że taka jest nasza uroda. Czasami na przykład niektóre kobiety słyszą, jak przychodzą do gabinetu i coś je boli, potem się okazuje, że mają endometriozę.
Dokładnie, ale taka twoja uroda słyszała
przez 15
lat.
Tak, ale taka twoja uroda. I zdajemy sobie sprawę z tego, że przechodzimy przez takie doświadczenie, ale mimo wszystko i tak potem dalej na siebie gadamy.
Dlatego ja, wiesz co, ucinam takie rozmowy. U mnie nie ma miejsca na takie, takie jakieś, nie wiem, hejt czy jakieś podziały. Ja też powiedziałam, że czy ktoś urodził naturalnie, czy jakaś kobieta urodziła ze znieczuleniem, czy bez, czy cesarskie cięcie, czy nie cesarskie. Jakby dla mnie każda mama jest bohaterką. To jest bezdyskusyjne dla mnie. Koniec.
Słuchaj, ja jestem teraz w trakcie też pisania, już kończę dosłownie moją książkę, też o ciało akceptacji i przewertowałam masę badań różnego rodzaju, też takich, z których chciałam wyciągnąć informacje na temat tego, skąd bierze się zaburzony obraz ciała wśród kobiet. Jednym z takich głównych czynników, który jest wskazywany w wielu z tych badań, jest właśnie to, jak my patrzyłyśmy jako małe dziewczynki na nasze mamy. I jak ja też rozmawiam z moimi obserwatorkami na Instagramie, bardzo często pojawia się też ten wątek, że jak miałam 5 lat, to mama była cały czas na diecie i ja na przykład w jakimś tam okresie na przykład podkradłam jej tabele kaloryczne i zaczęłam też wszystko liczyć, bo bierzemy przykład, jakby nie patrzeć z naszych rodziców, tak? I chciałam cię zapytać, czy myślałaś w ogóle o tym w kontekście bycia mamą dla córki, bo też jakby nie patrzeć tutaj, dziewczynki bardzo często mierzą się z tym zaburzonym obrazem ciała i co byś chciała jej przekazać?
Tym pytaniem trafiłaś w ogóle w punkt, dlatego, że to jest coś, co ja sobie uświadomiłam dopiero z czasem, w trakcie terapii, kiedy budowałam relacje ze sobą, ze swoim ciałem. I wtedy właśnie to było moje odkrycie. Dlatego, że ja w domu była pełna akceptacja mojego ciała. Ja nie byłam chudziną, ale ja zawsze słyszałam od rodziców, że jestem zgrabna, ładna, zdolna. U mnie jedzenie, jak się jadło, to była aprobata ze strony rodziców. Co też potem miało swoje konsekwencje inne, ale generalnie miałam taką akceptację, że jestem okej. Ale poza tym, że coś słyszysz, no to obserwujesz swoich rodziców. Dokładnie. I uczysz się przez ich zachowania. I dlatego uważam, że rodzicielstwo jest cholernie trudną pracą nad sobą i totalnym wyzwaniem, bo ja sobie uświadomiłam z czasem, wiesz, że moja mama, chociaż była... Moja mama ma bardzo egzotyczną urodę. Ja w ogóle nie jestem do niej podobna. I ona była zawsze w młodości taka zjawiskowa. Piękna, zjawiskowa i zgrabna. I moja mama była zawsze na diecie. Moja mama zaczynała dzień od tego, że patrzyła w lustro i sprawdzała, czy ma odpowiednią szparę między nogami, między udami. I wiesz, co ja robiłam przez x lat w moim życiu?
To samo.
Wstawałam rano i patrzyłam do lustra, czy mam odpowiednią szparę między udami. I to było dla mnie tak, wiesz, to tak jak z przekonaniami, nie? To już po prostu wsiąka w twoją tożsamość, że nawet tego nie kwestionujesz, nie negujesz. I ja dopiero złapałam się na tym gdzieś tam w trakcie mojego jakiegoś tam procesu terapeutycznego, że ja robię dokładnie to samo, że to nie szło, to co ja słyszałam, nie szło w parze z tym, co ja widziałam. I ja sobie tak pomyślałam, że ja bym bardzo chciała, żeby Michalina nie tylko słyszała ode mnie, że jest okej, taka jaka jest, i żeby dla siebie taka była, ale żeby ona też widziała, że ma mamę, która ćwiczy dlatego, żeby po prostu zdrowo żyć, że zdrowo jemy, bo taki mamy styl życia i też z Filipem nie jemy jakichś niezdrowych rzeczy, ale robimy tak, bo po prostu chcemy być zdrowi i nasze ciało jest taką naszą świątynią, o którą trzeba dbać, i żeby ona to widziała we mnie, żeby ona nie widziała tego, że ja wstaję codziennie rano i zaglądam, wiesz, czy do tego lustra, czy ja mam tą szparę, czy trzeba przejść na dietę.
A to jest właśnie niesamowite, nie? Bo...
Czy wyrzuty sumienia, o, wyrzuty sumienia, jeszcze przepraszam, że ci przerwę, tak, ale wyrzuty sumienia, że coś zjadłam. Jezus, całe życie to słyszałam. Ja nie chcę, żeby moje dziecko słyszało, że ja mam przez tydzień wyrzuty sumienia, bo sobie w weekend pozwoliłam zjeść szarlotkę z lodami.
Ale słyszałaś, że twoja mama miała wyrzuty sumienia, tak? Że coś zjadła.
Tak, i też koleżanki, bo też tak nas kształtuje, wiesz, środowisko też, no nie? Więc ja pamiętam też w szkole, jak właśnie ty mówisz, ta tabela kaloryczna, weszła po prostu dieta jakaś chora, 1000 kalorii dla młodego organizmu, nie? 1000 kalorii i nagle, wiesz, wszyscy liczą kalorie w koło i ty myślisz sobie, Boże, pączek ma 500, to co, zjeść 2 i nic do końca dnia? Czy o co chodzi?
Na koniec chciałabym poruszyć kontrowersyjny temat. Mam wrażenie, że ostatnio w mediach społecznościowych też bardzo często się przewija, właśnie szczególnie przez konta osób, kobiet, które są matkami. Temat, który jest też jakby, no, jakby nie patrzeć, nieodłączną częścią naszego życia od paru lat, kiedy media społecznościowe stały się tak naprawdę naszą codziennością. Spędzamy w nich od kilka godzin dziennie, co najmniej średnio. To jest tak zwany sharenting, czyli właśnie pokazywanie swojego dziecka w mediach społecznościowych. I chciałam zapytać ciebie, jakie ty masz do tego podejście. Ja absolutnie też, ja nie wiem, jakie mam do tego podejście, bo też nie jestem mamą i nie chcę wypowiadać się tutaj jakby z perspektywy osoby, która też no, nie jest w tym położeniu, w którym są osoby, które się finalnie decydują na to, czy pokazują wizerunek dziecka, czy nie. Ale bardziej chciałam ciebie zapytać właśnie o zdanie, szczególnie jako osoby, która... pracuje też w mediach społecznościowych i swoim życiem i wizerunkiem się dzieli.
Wiesz co, ja miałam dokładnie tak samo jak ty przed porodem i pamiętam, że zostałam o to zapytana też na Instagramie, czy będę pokazywać wizerunek dziecka i też odpowiedziałam, że nie wiem. Dlatego, że ja nie wiedziałam, co mnie spotka i też pomyślałam sobie, że wiesz, no są osoby, które 3 minuty po porodzie rzucają już zdjęcie na Facebooka, data, ile w skali Apgar i
jest waga, już, tak, długość.
Wiesz, bo ktoś chce się tym podzielić. Okej. Natomiast ja nie wiedziałam, jak będzie, ale zdaję sobie sprawę z zagrożeń, jakie za tym idą i sama się zastanawiałam, jak będzie i o tym rozmawialiśmy też z Filipem. I powiem ci, że miałam dokładnie odwrotnie niż wydawałoby się może, że jako osoba, która dzieli się gdzieś tam swoim życiem, to mogłoby być. To jest też z tym dzieleniem się tak, że ludzie trochę myślą na Instagramie, że ty się im należysz, że wiedzą o tobie wszystko, nie? A jednak ja mam te granice mocno postawione, żeby po prostu czuć się dobrze. I miałam coś takiego, że zamiast całemu światu obwieścić, że ja już jestem mamą, moja córka jest ze mną, to ja miałam taką ochotę ją schować, chronić przed całym światem. I powiem ci, że nawet jak ona się urodziła chwilę przed 13, to te pierwsze godziny były dla nas tak wyjątkowe. To kangurowanie, ten dotyk, tyle łez, to karmienie, wiesz, te zapachy, to ciało, które ona musiała poczuć, bo przecież to dziecko nie widzi jeszcze i ono poznaje swoją mamę tylko po głosie i po zapachu. I tatę też, którego głos już zna z życia płodowego. I to jest tak niesamowite, że pamiętam, że w tym wszystkim ja mówię, Boże, Filip, to może zrób mi jakieś zdjęcie na pamiątkę, nigdy go nie opublikowałam, ale tak po prostu dla nas. Filip w tym całym po prostu amoku to zrobił te zdjęcia tak, że nie pytaj.
Rozmazane.
Daj spokój.
Światło najgorsze.
Najgorzej, ale tak było, takie prawdziwe są te zdjęcia. Chyba oddają ten stan emocjonalny nasz. I faktycznie to było tak, że dopiero około 18 zadzwoniliśmy na kamerce, jak już byłam na oddziale, już było tak, wiesz, te pierwsze emocje trochę opadły, zadzwoniłam do rodziców i powiadomiliśmy rodzinę. I dopiero po paru dniach, tak dyskretnie trzymając Michalinę na rękach, nie pokazując jej twarzy, dałam znać, bo wszystkie dziewczyny już tam, kiedy rodzisz, więc o tym powiedziałam. Ale wiesz co, ja... Czytałam ostatnio, że dzieci zaczynają swoje życie w social mediach, chyba 40-kilka% dzieci zaczyna swoje życie dzisiaj w cyfrowym świecie na etapie życia płodowego około 6 miesiąca, czyli to jest to słynne USG. Ja tego nigdy nie zrobiłam, dlatego że dla mnie to było zawsze tak intymne. Wiesz, swoje USG, nie oceniam tego, jak ktoś ma taką potrzebę i chce, okej, ale dla mnie, dla Patrycji Jaskot to było tak zawsze intymne, że nie wyobrażałam sobie wrzucić tego w social media i zdaję sobie sprawę, jakie zagrożenia płyną z internetu, mimo że ja mam bardzo fajną społeczność na Instagramie, naprawdę nie mam niewiele hejtu, bardzo rzadko, to są sporadyczne przypadki, mam jednak z tyłu głowy, że nie każdy może mieć takie intencje wobec mojego dziecka jak ja, Nie chcę, żeby była oceniana, żeby była bez własnej zgody gdzieś tam wystawiana na świecznik. Ja też mam świadomość, że rozmawiałam też kiedyś z moją koleżanką influencerką, która też tak miała na początku jak ja, a potem powiedziała, że trochę nie była w stanie tego opanować, nie? Jeśli chodzi o ten wizerunek, no bo kiedy dziecko jest malutkie, to ty decydujesz, czy je gdzieś tam pokażesz, czy nie. Ja tam, jak już pokazuję gdzieś Michalinę, to rączka, nóżka gdzieś tam, wiesz, gdzie ją trzymam na rączkach i ona gdzieś tam jest mniej widoczna, ale jak ona już jest starsza, że jak to dziecko jest starsze, to już jest nie do opanowania, no, jest też częścią twojego życia, więc tak. Też chce coś tam pogadać, powiedzieć, więc może to się gdzieś tam zmieni na jakimś etapie, jak ona będzie świadoma i ona będzie chciała, to okej, ale teraz chcę ją chronić, no.
Myślę, że to nie ma w tym nic dziwnego, bo też biorąc pod uwagę to, jak media społecznościowe się rozwijają, mam wrażenie, że też wszelkiego rodzaju jakaś taka, nie wiem, czy nawet infrastruktura, która mogłaby nas chronić przed jakąś cyberprzemocą, jakby nie ma jej, tak? Jakby
nie ma.
Ciężko jest, gdyby na przykład spotkałoby cię coś przykrego w stosunku do ciebie czy do twojej córki, to ciężko też jest jakby prosić o pomoc, nie?
Tak, bo to jest zakresie. Trochę tak, że właśnie, że niby nie jesteśmy bezkarni w internecie, ale jak już coś się wydarzy, to tak trochę nie wiadomo, co robić. I na przykład mnie bardzo przeraża zjawisko w ogóle troll parentingu, czyli pokazywania dzieci w takich kompromitujących dla nich, ośmieszających, przykrych sytuacjach. No nie wyobrażam sobie, żeby pokazać dziecko, które jest, nie wiem, w pieluszce obsikane, czy w jakiejś innej sytuacji, które dla tego dziecka jest trudne, mnie to bawi jako dorosłego. Nie wiem, żeby potem moje dziecko śmigało w memach. Wiesz, mnóstwo jest tego w sieci.
I w internecie nic nie ginie.
I to nie ginie i to jest dla mnie takie przerażające. Wiesz, ja jak ktoś ma do mnie, jakby ze mną problem, to raz, że to jest jego problem, ale ja sobie poradzę z tym. Ja się obronię, nie? A tu jest takie trochę wystawienie tego dziecka na...
I też bez jakby woli, tak? No bo skąd możesz wiedzieć, tak? Czy twoje dziecko chciało tego, czy nie? I później dorośnie, minie kilkanaście lat i pytanie, jak będzie się z tym czuło.
Mhm. Zastanawiam się, jak to jest, wiesz, tak, wiesz, to jest otwarte pytanie, jak to jest na przykład z parentingowymi właśnie, nie? Profilami.
Myślę, ciekawy że temat. Konsekwencje też czytałam właśnie w takim opracowaniu na ten temat, że tak naprawdę konsekwencje tego poznamy no, za paręnaście lat, kiedy te wszystkie dzieci dorosną.
Wychowane na Instagramie.
Tak, no bo tak naprawdę też, no co, Instagram, ja pamiętam, że Instagram gdzieś tam zaczęłam 10 lat temu, byłam w liceum, no to załóżmy, że wtedy pojawiły się jakieś pierwsze właśnie profile parentingowe, ale tak naprawdę to jest kwestia kilku ostatnich lat. I zobaczymy tak naprawdę, jakie będą konsekwencje tego za paręnaście, jak już te dzieci dorosną i zaczną mieć swoje życie i życia. Też będą miały swój punkt widzenia na ten temat.
No jest to ciekawy temat, taki tak, właśnie pod względem socjologicznym, nie? Społecznym, tak. Bardzo.
Słuchaj, Patrycja, to jest seria Więcej niż ciało i chciałam cię zapytać, czy ty teraz na etapie swojego życia czujesz właśnie, że jesteś więcej niż tylko ciałem, jako Patrycja?
Wiesz co, ja zawsze tak czułam.
Mhm.
Ja zawsze uważałam, że jestem osobą, która ma wiele do zaoferowania światu i nie definiowałam siebie jako tylko przez wygląd, ale to nie oznacza, że też nie miałam z tym wyglądem problemów, nie? Bo na przykład jak sobie sięgam pamięcią do lat, kiedy pracowałam w telewizji, to dziś o tym myślę sobie, Boże, jaka byłam durna, ile czasu zmarnowałam, a ja na przykład miałam takie coś, że jak szłam na casting i na przykład go nie wygrałam, to pierwsze, co mi przyszło do głowy, to dlatego, że jestem za gruba.
Mm-hmm.
I wiesz, i dziś patrzę sobie na te zdjęcia, gdzie byłam o wiele szczuplejsza niż teraz i myślę sobie, Boże, byłam taką fajną laską, a ja zaprzątałam sobie głowę takimi głupotami, nie? I myślę, że to jest też kwestia jakiejś takiej dojrzałości. No ja wykonałam kawał pracy nad sobą, ale też dzisiaj, mając 32, za chwilę 33 lata, też jestem już na innym etapie. Rozmawiam z wieloma kobietami, nie wiem jak ty masz, ale gdzieś tam im jest się starszą kobietą, to chyba trochę takiej więcej akceptacji jest.
Jest tak, jest taki zdecydowanie trend, że im jesteśmy starsze, tym też częściej zaczynamy łapać troszeczkę większy dystans w stosunku właśnie do tego i zaczynamy oddzielać nas jako osobę i naszą wartość od nas jako wyglądu, tak? Jakby tego, jak wyglądamy. Ale i tak mimo wszystko jest bardzo dużo kobiet, niezależnie od wieku, które borykają się z tym. Więc myślę, że też, że warto właśnie mówić o tym. Cieszę się, że wiesz, że jakby też możemy się spotkać i porozmawiać i pokazać właśnie, że kobieta jest znacznie więcej niż tylko ciałem i znacznie więcej niż tym, jak wygląda.
To zdecydowanie, ale wiesz, to jest niesamowite, jak my też kulturowo i społecznie jesteśmy uwikłane w takie właśnie pułapki, bo ja na co dzień pracując gdzieś tam na coachingu, czy na kursie dla kobiet, który nazywa się Wybieram Siebie, więc ta nazwa też nie jest przypadkiem, pracuję z kobietami, które wiesz, mogłoby się wydawać, że są po prostu petardami. Znaczy, one są petardami, wiesz, jakieś mają wysokie stanowiska, wiele w życiu zrobiły, w ogóle są tak jakieś przebojowe, tu, wiesz, tamto. I myślisz sobie, wow, jaka w ogóle fajna kobieta. I nagle się okazuje, że ona czuje się w porównaniu, że w obecności innych kobiet ona się porównuje, ona czuje się gorsza, brzydsza, głupsza, nie? Że my mamy dużo do załatwienia jakby między sobą kobietami, żeby traktować, umieć traktować kobiety jako wsparcie, jako, że można mieć fajne relacje z kobietami, a nie żyć takimi przekonaniami, które gdzieś tam zostały nam w głowie zakorzenione, że a kobieta baba babie wilkiem, że ja też miałam swoje do przepracowania z kobietami. I na przykład teraz od wielu lat to już jest, że ja naprawdę uwielbiam pracować z kobietami i czuję się wśród kobiet super, mam wokół siebie mega zajebiste kobiety, które są po prostu inspirujące na maksa, są piękne, mają pomysły, wspaniałe pasje i robią super rzeczy i takie kobiety mnie inspirują. Ja nie mam takiej zazdrości na przykład w sobie. Mnie to tak, wiesz, kręci, jara, że ktoś robi zajebiste rzeczy.
Myślę, że warto pamiętać właśnie o tym, że na tej scenie, na którą próbujemy się wydrapać, jest miejsce dla każdej z nas.
Tak.
I zamiast gdzieś tam próbować się ściągać z niej albo spychać, lepiej jest jednak dla nas wszystkich, jeżeli próbujemy się właśnie jednak na nią wciągać nawzajem i stać na niej razem obok siebie.
Dokładnie, nie ma limitu, nie? Nie.
Więc tego wszystkim nam, wam życzymy. Patrycja, bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję, że znalazłaś czas. Jako świeżo upieczona mama.
To jest dla mnie święto. Takie, że ja dzisiaj wyszłam z domu, że sobie pójdę coś zjeść w samotności i w ciszy. Zaraz
wybrałaś już knajpę, tak?
Jakakolwiek niech będzie obok.
No i trzymamy kciuki bardzo mocno za twoją podróż. Waszą podróż.
Tak, żeby Michalinie się spodobało.
Żeby Michalinie się spodobało i żebyście mieli wspaniały, wyjątkowy czas. Trzymam za to mocno kciuki.
Dziękuję. Dziękuję za to w ogóle, że podejmujesz takie tematy i że to robisz i że w ogóle tutaj znalazłam się w gronie twoich gościń. Bardzo mi miło.
Dzięki wielkie.
Dzięki.
I przypominam, że partnerem dzisiejszego odcinka i serii Więcej niż ciało jest marka Deichmann, a środki pozyskane dzięki temu partnerstwu zostaną przeznaczone na projekty Fundacji Ciałość.